Momentem wyznaczającym cezurę między pierwszą i drugą księgą Samuela jest przełom, jaki dokonał się w walce o królewski tron. Postacią, która zdominowała tę część Biblii, jest niewątpliwie Dawid. Ale nie wkracza on na scenę opowieści dziejopisa dopiero wraz z początkiem drugiej księgi Samuela. Moglibyśmy więc tę właśnie księgę nazwać opowieścią o panowaniu Dawida, natomiast jego drogę do panowania relacjonuje się na tle tragicznych dziejów Saula. Dawid to postać wyjątkowa z wielu powodów. Jego zawrotna kariera, od pastuszka do króla, to splot różnych czynników: woli Bożej, politycznych okoliczności, osobistych talentów władcy i możliwości prężnego, rządnego odegrania ważnej roli na arenie międzynarodowej społeczeństwa. Jednak biblijny portret tego władcy ukazuje przede wszystkim te rysy jego osobowości i dziejów, które wiążą się z jego postawami w kwestiach związanych z religią oraz jego człowieczeństwo, które niejednokrotnie bierze górę nad politycznymi kalkulacjami. Pobożność Dawida jest ściśle związana z Arką Przymierza. Dzięki niemu skończył się czas wędrówki tego przedmiotu świadczącego o bliskości Boga. To właśnie drugi z kolei król Izraela dał mu stałe miejsce w Jerozolimie. Osobisty udział Dawida w ceremoniach religijnych był typowy dla kapłanów. Tańczył on w procesji, składał ofiary i błogosławił lud. Złożenie przez Saula ofiary bez udziału Samuela było powodem załamania się jego królowania. Dawid nie otrzymał natomiast reprymendy za takie postępowanie, a wręcz przeciwnie. Jest to raczej jego zasługa przed Panem. Ten brak spójności kryteriów w ocenie rywalizujących ze sobą władców da się wytłumaczyć tylko w ten sposób, że to nie urząd królewski dał Dawidowi podstawę do takiego postępowania, ale szczególne powołanie przez Boga, podobne do tego, jakie miał Samuel. Obydwaj przecież nie byli kapłanami z urodzenia, czyli ze względu na przynależność do rodu kapłańskiego. W tym sensie Dawid był raczej następcą Samuela, a nie Saula, zaś podstawą jego znaczenia była nie tyle instytucja monarchii, ile raczej charyzmat Boży. Nie oznacza to, że władza królewska Dawida nie miała podstaw prawnych i odpowiedniej oprawy propagandowej, bowiem oficjalną żoną Dawida była córka Saula, Mikal. Przy braku męskich potomków w linii to właśnie Dawid był spadkobiercą tronu. Jednak to nie czynnik legalistyczny jest decydujący w logice opowiadania. Stworzenie miejsca kultu związanego z Arką w Jerozolimie, zasadnicze dzieło religijne Dawida, przedstawione jest na dwa bardzo różne sposoby. Pierwsza relacja mówi o sprowadzeniu Arki z Baali judzkiej, co miało miejsce na początku władania judzkiego w Jerozolimie. Dawid nie był wtedy jeszcze władcą uznanym przez plemiona północne, czyli Izrael. Arkę zdeponowano w miejscu dla niej przygotowanym, to jest w namiocie, który Dawid kazał rozłożyć. Tekst nie mówi tego wyraźnie, ale zdaje się zakładać, że namiot ten był rozbity na terenie znajdującym się pod najściślejszą kontrolą władcy, a więc na terenie kompleksu pałacowego. Z tym wydarzeniem wiąże się przymierze, jakie Bóg zawarł z Dawidem i jego następcami, na podstawie którego dom Dawida miał trwać wiecznie. Na tym tekście opierała się zarówno wiara w stałą opiekę Boga nad świątynią i miastem świętym, jak też później, już po zburzeniu przybytku i niewoli babilońskiej, oczekiwanie potomka Dawidowego, namaszczonego przez Boga, Mesjasza, który zbawi jego lud. Inny epizod związany z umiejscowieniem Arki w Jerozolimie znajduje się w dodatku w zakończeniu drugiej księgi Samuela, już po wygłoszeniu ostatnich słów przez Dawida, w rozdziale 23. W tej relacji władca wszystkich już 12 plemion, Izraelitów i Judejczyków, musi zmierzyć się z konsekwencjami swej budzącej gniew Boży decyzji, w której pewien udział miał sam Bóg. Trudno zrozumieć tę dwuznaczną postawę Jahwe, jeśli nie patrzy się na to opowiadanie z perspektywy jego zakończenia. Ostatecznym skutkiem zaistniałej sytuacji było bowiem wykupienie klepiska Arauny Jebuzyty, gdzie znajdowała się Arka, i zorganizowanie tam miejsca kultu ofiarnego, które miało dać początek świątyni, jak mówi o tym druga księga Kronik na początku trzeciego rozdziału. Tutaj inicjatywa co do umiejscowienia w całości pozostawiona została w rękach Boga. Dawid tylko został wplątany w sprawę, której naturalnym zakończeniem była budowa ołtarza i złożenie Bogu ofiar w Jerozolimie wobec Arki. W ten sposób, dla samego siebie niezrozumiały, Dawid został włączony do dzieła założenia przybytku. Pokazuje to jego religijną misję jako wynik Bożego prowadzenia i zbawczego planu, który przerasta często Dawida, ale ten w swej prostocie nie kontestuje go. Jako człowiek Dawid był jednocześnie miłosierny i słaby. Potrafił oszczędzić swych politycznych przeciwników, którzy stanowili śmiertelne zagrożenie dla jego panowania, jak resztki rodziny Saula, zbuntowany syn Absalom. Potrafił też zabić dla własnej korzyści, realizując swój plan w sposób bezwzględny i na zimno, jak w przypadku Uriasza Hetyty. Dlatego przylgnęła do niego opinia, że jest mordercą, dosłownie człowiekiem krwawym. Obraz Dawida nie jest produktem dworskiej propagandy, bowiem nie zawiera cech tak od niej nieodłącznych jak pochlebstwo, pomnikowe przedstawienie władcy. Pomimo tego to właśnie w nadziei Izraela Dawid stał się modelem Mesjasza. Nie ze względu na moralną nieskazitelność, ale dlatego, że oddał się wraz ze swą ludzką słabością na służbę Bogu. Dlatego Jezus Chrystus nie protestował, gdy nazywano go synem Dawida.